Wydawnictwo Widnokrąg przedstawia Metę Wetsu, Kwiecień Plecień. Przełożyła Edyta Stępkowska. Czyta Klaudia Bełcik. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Wydanie książki jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Kreatywna Europa. Tłumaczenie dofinansowane z Danish Arts Foundation. Książkę polecają Sens, Psychologia dla Ciebie, Czas Dzieci. Mamy angielski. Sala jest kwadratowa, jakieś 6 metrów na 6. Lekcja zaczęła się 20 minut temu. Odliczam z palcem przyłożonym do tętnicy szyjnej. Mam puls 130. Kiedy nauczyciel, którego nazywamy Puchatkiem, mówi: "Zapraszamy Pi, oddaję ci głos." Ściany nagle są pochylone jak drzewa, które wyrastały na wrzosowisku smagane ostrym wiatrem z zachodu. Swoją prezentację umiem na pamięć, ale myślę tylko o tym, jak mam wstać. Jak postawić jedną stopę przed drugą. Czy jestem w stanie podnieść nogę? A może już za późno? Co z tętnicą, tą grubą, która biegnie od serca do mózgu? Czy na pewno jest szczelna? Mózg plus krew równa się wylew krwi do mózgu. Moje ciało powoli wstaje. W żółwim tempie sunę między oparciami krzeseł. Mijam Almę i Kat i chmurę ostrego dezodorantu. Stłumione odgłosy klasy i mój własny, dominujący, gdy uderzam o podłogę. Znikam tylko na kilka sekund, ale takie kilka sekund może ogromnie dużo zmienić. To wtedy, w 21 minucie angielskiego, przestaje być P. Marion Simonsen i staje się tą z pierwszej B, która osunęła się na linoleum. Tego Puchatka wymyśliły Alma i Kat. Wzięło się to stąd, że nasz nauczyciel ma na imię Jakub i wygląda trochę jak słodki żółty miś. Kiedy dochodzę do siebie, pochyla się nade mną, a ja pomiędzy guzikami koszuli widzę słaby zarost na jego torsie. Zaskoczeniem jest czarny wzór. On i tatuaż? W karetce mam ochotę powiedzieć wszystkim: hej, ja tylko żartowałam. Wysadźcie mnie, trzeba skręcić w lewo, potem w prawo i potem znów w lewo. Jakiś mężczyzna rozpina mi bluzkę. Przykleja mi powyżej stanika nalepki z niebieskimi elektrodami. Takie same umieszcza jeszcze na nadgarstkach i kostkach. Sprawdzimy twój rytm serca, czyli zrobimy ci EKG. Mówi i podłącza przewody do małego urządzenia. Przypominam sobie, że nie ogoliłam nóg i mam ochotę powiedzieć: przepraszam. Nabrałaś kolorów na policzkach, stwierdza mężczyzna i klepie mnie w ramach pocieszenia po głowie. Gryzę się w knykieć, żeby powstrzymać łzy. Siedzę na ostrym dyżurze, na pomarańczowym krześle z drewnianymi podłokietnikami. Pielęgniarka obwiązuje mi ciasno ramię i pobiera krew. Zostawimy cię na kilka godzin na obserwację. Mówi i wskazuje głową na monitor. Dodaje, że moje CRP jest w normie. To dobrze. Odpowiadam szeptem i znów przypomina mi się angielski. Bo z angielskim nie jest ani trochę dobrze. Problemy zaczęły się już na początku liceum. Każdy miał przeczytać na głos dłuższy fragment z książki. Tak tylko, żeby nauczyciel mógł się zorientować, na jakim jesteśmy poziomie. Tylko, że od tamtej pory zaczęłam mieć obsesję na punkcie swojej wymowy. Żeby nie było. Lubię ten język, uważam, że jest piękny i kiedy w swoim pokoju mówię po angielsku na głos, wydaje mi się, że brzmi to całkiem w porządku. Ale na lekcji jest zupełnie inaczej. Mamy w klasie sporo osób dwujęzycznych. Oliver i Sandra mają tatę Anglika, Sile mieszkała w Stanach, a ten Willes, który do nas dołączył po przerwie jesiennej, był na wymianie. W podstawówce nauczycielka zawsze mnie chwaliła. Mówiła, że mam ucho do języków, ale w pierwszej B jakoś tego nie widać. A już zwłaszcza po moim pierwszym wystąpieniu na żywo. Czułam, jak wszyscy się gapią. Zwłaszcza Oliver i Sille co chwila przewracali oczami. Na bank chodziło o mój akcent. Próbowałam oczywiście mówić brytyjskim angielskim, starałam się, żeby to brzmiało naturalnie, ale pewnie tylko im udowodniłam, że jestem tryhardem. To było wprawdzie dawno, jednak od tamtego czasu prawie przestałam się odzywać na angielskim. Robię to tylko wtedy, kiedy absolutnie muszę, jak na przykład dzisiaj. Prezentacja. Cały tydzień ćwiczyłam, nawet się nagrałam, żeby móc siebie obejrzeć. Musiałam, nie było rady. W miarę jak zbliżał się ten moment, narastał we mnie strach. To już nie była szkolna prezentacja. To był skok z 10-metrowej trampoliny, nurkowanie w rowie mariańskim oraz lot na Marsa i z powrotem. Wiozą mnie na oddział, który się zaczyna na P, ale nie chodzi ani o polipy, ani o półpasiec. Połóż się wygodnie i udanej przejażdżki, mówi ten, który mnie pcha. Na kitlu ma napisane Nils oraz salowy. Jadąc, czuję się, jakby ktoś przejął stery mojego życia. Mogłabym się cofnąć do wieku niemowlęcego, jechać w wózku, oglądać gałęzie i mijanych po drodze ludzi, którym wiatr rozwiewa włosy, patrzeć na neony i niebo. Ale białe plastikowe kratki w suficie z jaskrawo oświetlonymi kwadratami mimo wszystko rozwiewają to złudzenie. Zamykam oczy na wypadek, gdyby pojawił się tu ktoś, kogo znam, na przykład brat dziadka. On ma cukrzycę i często chodzi na różne kontrole. Telewizor w sali jest włączony. Leci program o kradzieży w sklepie. Na nagraniu z monitoringu widać kobietę, która kradnie puszkę kawy. Słyszę jakieś dźwięki przy drzwiach i pojawia się w nich twarz mamy. Normalnie nigdy się nie gubię, mówi z oczami wielkimi jak spotki i czarnymi jak lukrecje. Najpierw trafiłam na kardiologię, a potem na choroby zakaźne. Jestem to już kilka godzin, mówię. Dotyk jej ciepłego policzka sprawia, że płyną mi łzy. Och, skarbie, szepczę. Byłam na tym spotkaniu w Roskilde. Mamy wdrażać nowy system zarządzania. Po raz pierwszy patrząc na nią, myślę sobie, zagubiona. Szybko jednak dochodzi do siebie. Czuje się pewnie, kiedy widzi różne urządzenia. Lubi się otaczać ludźmi potrafiącymi wszystko zmierzyć, zważyć, a potem ułożyć plan. Pielęgniarka, która przedstawiła się jako Nana, zapewnia ją, że to nic poważnego, że wszystkie badania wyszły w porządku. To brzmi jak obelga. Nic poważnego. Upadłam na podłogę w obecności 26 osób z klasy i na pewno gada o tym cała szkoła. Sama prawie się nie odzywam, za to mama i Nana oraz jakaś nowa wysoka kobieta cały czas rozmawiają ściszonymi głosami. To wygląda na silny atak paniki, mówi ta wysoka i macha pudełkiem z tabletkami, demonstrując je pozostałym. Wyjaśnia, że można się nad nimi zastanowić, ale najpierw oczywiście muszę przejść dokładniejsze badania i porozmawiać z psychiatrą. Słyszę, że to lekarstwo łagodzi napięcie. Mama cały czas potakuje. Niebo za oknem jest różowe jak te tabletki, które czekają cierpliwie w podłużnym plastikowym futerale i szepczą: słyszałaś, co powiedziała? Łagodzimy napięcie. Dziwnie się czuję. Wyobrażam sobie, że mam w brzuchu splątaną włóczkę i czyjeś palce próbują ją rozplątać. Wiją, szarpią, luzują, skręcają. Jak się teraz czujesz? Pyta pielęgniarka. Nie mówię jej o włóczce, za to często słyszałam zwrot wewnętrzny niepokój, więc to właśnie odpowiadam. To dobre określenie, stwierdza. Naprawdę? Pytam zaskoczona. Zawsze łatwiej jest wyjaśnić coś, co już zostało nazwane, mówi. Na przykład ból głowy albo brzucha. Kiwam głową. Wiele młodych osób, które do nas trafiają z objawami stresu lub paniki, nie potrafi nawet nazwać tego, co czują. Mama dostaje słowotoku. To ma jakiś związek ze szkołą? Znajomi z pracy bardzo sobie chwalą trening uważności. Zawsze byłaś taka silna. Niedługo wrócisz do formy. Ważny jest regularny tryb życia. Czegoś ci brakuje? Miałaś ostatnio jakieś problemy w szkole? Może powinnaś na noc wynosić z pokoju telefon? A Alma i Kat? Moja śliczna córeczka, jesteś przecież taka dobra we wszystkim. Spotykają się czasem bez ciebie, czy nadal zazwyczaj spotykacie się we trzy? I jeszcze te media społecznościowe. Czy coś się w twoim życiu pogorszyło? Mogłabyś też oczywiście porozmawiać z kimś innym niż Alma i Kat. Może niedobrze się ograniczać tylko do waszej trójki. Mama nie rozumie, jak to wygląda między nami, z Almą i Kat. Ona myśli, przyjaźń wykuta w skale nie do ruszenia. Jej się wydaje, że właśnie takimi przyjaciółkami jesteśmy. I może nawet porównuje nas do Gite i Lotte z czasów własnej młodości, z którymi do dziś tworzy nierozłączne trio. Przyjaciółki, które śpią na łyżeczkę. Przyjaciółki, które nie mają przed sobą tajemnic. Przyjaciółki, które przyrzekają sobie wierność i zawierają siostrzeństwo krwi. Alma i Kat były ode mnie klasę wyżej w podstawówce. Ale potem każda z nich pojechała na rok do szkoły profilowej z internatem. Kiedy się spotkałyśmy w liceum, wydawało się naturalne, że będziemy się trzymać razem. Mieszkamy niedaleko siebie, mamy podobnych rodziców i lubimy podobne rzeczy. Sięgam po telefon leżący na szafce na kółkach obok gumowych rękawiczek i ciśnieniomierza. Przewijam historię naszego grupowego czatu, który nazwałyśmy Uramaki. W sumie dość nudna lektura. Matematykę mamy w A7, jestem w stołówce. Właśnie wsiadam w autobus do Nureport. Jakiego używacie wzoru w zadaniu 9? Możecie się zalogować do Lectio? Nie zapomnijcie przelać po 25 koron na pizzę. Tato jest inżynierem i nadzoruje w tej chwili duży projekt budowlany w Polsce. Mama mówi mu, żeby nie wracał wcześniej do domu, że spokojnie może zaczekać do weekendu. Myślę sobie, że dzięki temu nie musi nikomu nic tłumaczyć. Wystarczy, że powie, jadę na weekend do rodziny. Albo I'm going back home to the family for the weekend. Wyobrażam go sobie na polskim placu budowy z rusztowaniami i ludźmi w kombinezonach w tle. Ciekawe, co by powiedział, gdyby naprawdę musiał tu przyjechać natychmiast. Sorry, but I need to leave. Has something happened? It's just my daughter. What's wrong? She's just a bit scared. Scared? Gdy to googluję, okazuje się, że scared to nie jest właściwe słowo. To się nazywa anxiety. Jedno z tych słów, których naprawdę bym się bała na angielskim. Nie bardzo wiadomo, jak to wymówić. Wchodzę w Google Translate i klikam ikonę dźwięku. Kobiecy głos, który mówi chyba z brytyjskim akcentem z wyższych sfer, wymawia to słowo całkiem beznamiętnie. Ciekawe. Wymawia się jak society. Gdy dostrzegam to podobieństwo, nagle wydaje mi się to proste. Panika to ostre słowo, gwałtowne. Anxiety jest jak cicha melodia na ksylofonie. Symptomy, które wystąpiły na lekcji i które opisałaś, pasują idealnie do ataku paniki. W necie nazywa się to również klasycznym atakiem lęku. Myślę o muzyce klasycznej i Vivaldim. Jestem w tej chwili lata świetlne od 4 cudownych pór roku. Personel mówi pi w co drugim zdaniu. Pi, nie potrzeba ci czegoś, pi, na korytarzu jest dzbanek z sokiem. Jedna z pielęgniarek, która ma na imię Mie, opowiada, że jej siostra też ma na imię pi. Zawsze jej zazdrościłam tego imienia. Pi ma więcej poweru niż Mie. Pewnie mówi to w dobrej wierze, żeby dodać mi sił i otuchy. Uśmiecham się i oszczędzam jej historii o tym, jak to się w ogóle stało, że zostałam pi, gdy miałam zaledwie godzinę i leżałam z mamą na porodówce. Ta historia stanowi obowiązkowy punkt wszystkich rodzinnych spotkań. Mam w związku z nią mieszane uczucia, chociaż jest w niej coś magicznego. To jedna z tych historii, przy których ludzie zasłaniają ręką usta i mówią: No coś ty, niemożliwe. Faktem jest, że tata miał przed sobą zielony formularz ze wszystkimi danymi z moich narodzin. Położna zapisała w nim obwód głowy, wzrost, wagę, miesiąc urodzin, 03, datę urodzin, 14, godzinę urodzin, 16.00. Cyfry stały obok siebie. 3 i 14 i 16. A tatę zamurowało. 3,1416. Przecież to pi! Zaczął ciężko sapać, jakby sam dopiero co wydał dziecko na świat. Liczby, logika i racjonalne myślenie odgrywają dużą rolę w codziennym życiu zarówno mamy, jak i taty. Mama, leżąc w łóżku, zaczęła się śmiać i stwierdziła tylko, że nie jestem ani polem, ani obwodem koła. Możliwe, że wciąż była pod wpływem gazu rozweselającego. W czasie chrzcin, obok imienia Pi, doszła jeszcze Maria. Rodzice uznali, że to ważne, abym mogła funkcjonować również za granicą. Bo tak przecież działa ten świat, na który przyszłam.
Pi, dzisiaj wyjdziesz do domu, mówi psychiatra podczas obchodu. Ma dużo włosów na palcach i martwy obszar między brwiami. Odkąd Kat powiedziała, jaki szalony procent ludzi wstrzykuje sobie botoks dokładnie tam, między brwiami, żeby pozbyć się zmarszczek ze zmartwienia i pośrednio podnieść okolice oczu, wszędzie ich wypatruje, tych zbotoksowanych. Widzę, że lekarz próbuje nadać swojej twarzy empatyczny wyraz, taki, w którym należy ze współczuciem zmarszczyć brwi, ale się nie da. Porażony botoksem kotlet między brwiami uniemożliwia mimikę. Pozostali pracownicy otaczają go jak świta. Z ich gestów można odczytać jego miejsce w hierarchii. A tak przyszedł nagle? Właściwie to nie wiem. Czułaś już kiedyś coś takiego?
Pakuję tych parę drobiazgów, które tu miałam, a pościel zostawiam tak, jak jest. Moje łóżko, moja pościel, moje resztki na błonka, moje odciski palców. Za kilka godzin łóżko zajmie kolejna osoba. Wcześniej zajmowało je wiele innych. Dziadek umarł w tym szpitalu. Teoretycznie mogłam leżeć na jego duszy, mimo że miałam tylko 8 lat, kiedy to się stało. Za każdym razem, kiedy go odwiedzaliśmy, zasłaniałam usta ręką. Daj już z tym spokój, upominała mnie mama.
Przecież on nie zaraża, przypominał szeptem tata.
A mnie chodziło nie tylko o chorobę dziadka, ale również o kitle, o nosze na kółkach z zamontowanymi metalowymi przedmiotami, o białe drewniaki, żel do dezynfekcji rąk, wszystkie tablice ostrzegawcze i chodzącą po korytarzu panią ze statywem, z którego jakaś ciecz skapywała wprost do jej ciała. Skoro mam rozmawiać ze zbotoksowanym psychiatrą, to chyba lepiej od razu powiedzieć, że to nie wszystko. Powinnam nieco rozwinąć, o co chodzi z tym lękiem. Wiem dokładnie, kiedy lęk zaczął się na poważnie. Była w listopadzie, ponad 3 miesiące temu, jedna szczególna noc. Przed jej nadejściem czułam, że coś jest nie tak. Coś mnie uwierało w środku i nie umiałam tego określić ani nad tym zapanować. Pojawiło się wtedy naraz całe mnóstwo symptomów. Ból głowy, bóle karku, mrowienie w palcach. W nocy często raptownie się budziłam, przerażona i skołowana. Zdarzały się dni, gdy byłam wulkanem energii i nie było rzeczy niemożliwych. W inne dni dobrze było sobie popłakać, a potem znów przychodziły takie, gdy czułam się niespokojna. Nie mogłam usiedzieć w miejscu, stale musiałam być zajęta, robić porządek w szufladzie ze skarpetkami albo gorączkowo udzielać się na czacie z dziewczynami. I pewnie dlatego poszłam na casting do sztuki teatralnej. Nagle pomyślałam, że rozwiązaniem będzie twórcze zaangażowanie. Zresztą zawsze chciałam być kimś takim. Miałam w głowie obraz siebie stojącej na scenie przed wzruszoną do łez widownią. Mama i tata i wszyscy znajomi w pierwszym rzędzie. A ty jak się nazywasz? Spytała kobieta przy pianinie.
P. Simonsen.
Yes, powiedziała.
Yes?
Spytałam.
Po prostu zacznij.
Lekko zniecierpliwiona pokiwała głową.
Więc zaśpiewałam.
Nie fałszowałam, ale też nie śpiewałam przesadnie czysto. Najbardziej jednak przeszkadzało mi to, że głos, który wypełnił salę, był jakby nie mój. Miałam wrażenie, że płynął z głośników. Kobieta przy pianinie nalała sobie wody do szklanki, upiła kilka łyków, a jej mina mówiła:
kolejna, która marnuje mój czas.
Dobrze, Pi, odezwiemy się do ciebie. Uśmiechnęła się, a ja nie wiem, jak stamtąd wyszłam, bo nie czułam nóg. Tamtej nocy moje mierzące 2 metry kwadratowe łóżko stało się satelitą w 149 metrach kwadratowych wszechświata mieszkania własnościowego. Obudziłam się i byłam przerażona. Miałam poczucie, że zostałam od wszystkiego odcięta, że jestem całkiem sama i nie wiem, czy będę w stanie wziąć kolejny wdech. Serce mi waliło, jego uderzenia odbijały się echem w uszach i wewnątrz czaszki. Mijały minuty, myślałam, czy jest tu ktoś jeszcze? Czy znalazłam się w jakimś innym świecie? Wydawało mi się, że to ostatnie chwile mojego życia, a ja z mozołem się przez nie przedzieram. Nagle wszystko minęło, a ja pomyślałam, aha. Mogłam uznać, że to był tylko zły sen, ale miałam pełną świadomość, że to nieprawda. Moje ciało na tych kilka minut stało się ciałem, na którym nie mogłam już polegać. Po tamtej nocy zaczęłam się bać i stale myślałam o tym, jak się czuję. W kółko się zastanawiałam, czy nie przeoczyłam czegoś, co w rzeczywistości było poważne. Kiedy leżałam w łóżku, wsłuchiwałam się w swoje serce. Jak biło w tej konkretnej chwili? Sprawdzałam puls i wydawało mi się, że jest nieprawidłowy, bardzo nieprawidłowy. Czy nie przeskakiwał o jedno uderzenie? Wygooglowałam. Serce przeskakuje o jedno uderzenie i przeczytałam arytmia i dalej zaburzenia w systemie elektrycznym serca. Czytałam medyczne terminy. Incydent mózgowo-naczyniowy, migotanie przedsionków, niewydolność serca. Szukałam na oślep i trafiałam na różne dziwne strony. Nabierałam coraz większej pewności, że dzieje się ze mną coś bardzo złego. I tak właśnie powiedziałam rodzicom. Nie mówiłam o panice, o tamtej nocy w listopadzie ani o łóżku satelicie. Czułam, że to już nie jest najważniejsze. Łatwiej było po prostu wymienić wszystkie objawy, które pochłonęły mnie bez reszty i przeraziły. Poszłam do lekarza, a on powiedział, że wszystko wygląda prawidłowo. Moje serce wydaje się zdrowe i silne. Może po prostu się przemęczam. Przestałam więc się przemęczać. Odwoływałam spotkania i wymyślałam wymówki. Jeszcze uważniej obserwowałam swoje ciało. Nagle przestałam czuć stopy. Nagle podłoga zrobiła się miękka. Dawno już zarzuciłam myśli o teatrze. Wróciłam do lekarza i powiedziałam o mrowieniu w palcach i o stopach, w których nie miałam czucia. Mama uważała, że trzeba sprawdzić, czy to nie stwardnienie rozsiane. Sprawdzono, czy to nie stwardnienie rozsiane. Wydawało mi się, że widzę podwójnie, że nie mogę przełykać, że dzwoni mi w uszach. Zapominałam różnych rzeczy. Wyobrażałam sobie złośliwego guza mózgu. Czy odczuwasz stres? Spytał lekarz. Ale ja właściwie nie odczuwałam stresu. Odwołałam przecież wszystko. Powiedziałam niespecjalnie i szukałam dalej. Choroby z Google'a przejęły kontrolę nad moim życiem, a bieżąca kondycja fizyczna Pi stała się dominującym tematem rozmów przy kolacji. Dygresja. Moje imię w formie dzierżawczej to tak naprawdę nie Pi apostrof S, jak piszę, ale PiS. Irytujący fakt gramatyczny, że posiadając coś, zmieniam się w żółty mocz. W duńskim apostrof przed przyrostkiem S jest dozwolony tylko wtedy, gdy słowo bez przyrostka kończy się na S. Kiedy wracamy ze szpitala, na ulicach jest duży ruch. Jedziemy trasą, na której zawsze są roboty drogowe. Człowiek w żółtej kamizelce kieruje nas naokoło odgrodzonej dziury w jezdni. Mama cały czas odwraca się do mnie i uśmiecha. Klepie mnie po udzie, kiedy stajemy na czerwonym świetle. Po wyjściu z samochodu staje przede mną i otula dłońmi moją twarz. Niedługo wrócisz do formy, mówi.
Wyglądasz jak mucha, stwierdzam.
W jakim sensie? Pyta. Przez te wielkie okulary. Nie jestem w stanie brać cię na poważnie.
Aha, w ten sposób.
Przegląda się w oknie samochodu. Uśmiecha się trochę mechanicznie, zdejmuje okulary i wymachując nimi pyta: lepiej?
Tak,
mówię i ogarnia mnie poczucie nierealności, kiedy wyciągam rękę, żeby zamknąć drzwi samochodu. Jakby powietrze stało się zawiesiste. Wchodzę do mieszkania, zabieram kluczyk do skrzynki i schodzę na dół sprawdzić, czy przyszła jakaś poczta. Te z trzeciego piętra, te, na którą mama mówi upośledzona, zauważam dopiero, kiedy stoję przy skrzynkach na listy. Jest zgięta w pół i mocuje się z jakąś paczką, która stoi przed nią na podłodze.
Muszę to wnieść na górę,
mówi prostując się i mocno kopie paczkę.
Co to jest?
Pytam.
Głupia paczka,
mówi. Wysuwa do przodu wilgotną dolną wargę, robiąc minę obrażonego dziecka.
Zabrakło mi tlenu przy porodzie.
No tak, mówię i chcę wracać na górę, ale ona rzuca.
Ty musisz wnieść.
A sama nie możesz?
Moja mama złamała nogę, ma 7 szwów.
Podnoszę paczkę, rzeczywiście ciężka.
Lubisz kotlety z soczewicy?
Pyta, gdy docieramy na pierwsze półpiętro, minąwszy drzwi do mojego mieszkania na parterze. Nie zatrzymuję się. Idę dalej, 2 kroki przed nią.
Użyłyśmy do nich czerwonych buraków. Jedna pani mnie waży.
Jesteś na diecie? Ręce zaczynają mnie boleć przez tę paczkę. Przystaję na następnym półpiętrze. Jest tam mała ławeczka z wąskim marmurowym siedziskiem, na które ją odstawiam.
Znasz kogoś, kto stracił dziewictwo?
Tak naprawdę to właśnie wyszłam ze szpitala, mówię.
Jedna dziewczyna z mojej klasy robi sobie selfie bez ubrania.
Twoja mama jest w domu?
Noga.
A, no tak. Jak to się stało?
Jest zagipsowana.
Parskam śmiechem, chociaż sama nie wiem, czy to z powodu wyobrażenia sobie jej zagipsowanej mamy, tych selfie bez ubrania, czy braku tlenu. Po prostu bez większego powodu zaczynam się śmiać. Teraz ona też się śmieje. I stoimy tak. W sumie wiem, że ma na imię Vicky i że jest ode mnie 2 lata młodsza. Nasz śmiech na korytarzu dudni jeszcze głośniej. Chichramy się jak dzieci w tunelu pod stacją kolejki miejskiej. Słyszę, jak z naszego mieszkania 2 piętra niżej wychodzi mama. Pi? Brzmi jej głos na schodach.
Pomagam wnieść pakunek,
mówię. Jaki pakunek?
Online, krzyczy Vicky. To dlatego, że jestem gruba.
To coś, co one zamówiły online, odpowiadam mamie.
Co?
Pyta mama.
Będziemy robić smoothies,
wykrzykuje Vicky.
Mam do was przyjść?
Pyta mama.
Nie, nie, odpowiadam.
Mama Vicky ma gips tylko do kolana. Chodzi o kulach. Wylewnie mi dziękuję i tłumaczy, że chcą wypróbować nowy jadłospis, dlatego zamówiły w internecie cały potrzebny asortyment.
Tak, Vicky mi mówiła,
kiwam głową.
Zabawne, że właściwie się nie znamy,
odpowiada.
A przecież widuję cię czasem na dole na podwórku albo na ulicy przed domem.
Pewnie dlatego, że mieszkamy tu stosunkowo niedługo, mówię, chociaż minęły 2 lata, odkąd się wprowadziliśmy. Mama i tata wymarzyli sobie balkon, na którym można siedzieć w wieczornym słońcu i wtedy pojawiło się nasze mieszkanie z prywatnym tarasem i wyjściem bezpośrednio z kuchni, nie od ulicy. Mamie przeszkadzało tylko, że to parter, ale na szczęście wysoki. Mama dziewczyny wyciąga rękę i prosi, żeby zwracać się do niej Bianka.
Nie chodzisz do szkoły?
Pyta Vicky.
Byłam w szpitalu,
odpowiadam.
O 5:00 przychodzi Morten.
Mój brat, wyjaśnia Bianka.
Z łysiną,
mówi Vicky. i kreśli palcem kółko na czubku głowy. Lubisz pudle? Wzruszam ramionami, a Vicky mówi, że chce jej się siku. Biegnie w głąb korytarza. Zawsze tak ma, kiedy się trochę stresuje. Papla wtedy bez ładu i składu, tłumaczy Bianka. Mama czeka na mnie na dole. Uśmiecham się. No tak, oczywiście. Wracaj do zdrowia. I dzięki raz jeszcze.